No to dzień dobry, witamy serdecznie. To jest 87. Dobrze policzyłem? Dobrze, 87 odcinek jest z podcastu. Witajcie. Nagrywamy w sobotę dzisiaj. Sobotę i będziemy poruszać dość poważne tematy, ponieważ wczoraj miały miejsce dość nieprzyjemne wydarzenia w Paryżu. Były zamachy bombowe i no i tyle. I bardzo dużo się działo też w internecie w związku z tym, dlatego chcieliśmy poruszyć ten temat, bo głupio tak nie powiedzieć nic. Ale to nie będą wszystkie tematy, oczywiście później przejdziemy do jakichś lżejszych. Ale ja chciałem koniecznie jakby opowiedzieć o tym, co wczoraj się działo, bo ja przed snem jakby dowiedziałem się o tym, że dzieją się różne rzeczy, bo pierwsze miejsce, w którym się dowiedziałem w ogóle coś, cokolwiek na ten temat, to Twitter oczywiście. Ponieważ to już jest historycznie, też zauważyłem, że generalnie najszybciej tam się pojawiają jakiekolwiek informacje. Inna sprawa to, czy te informacje są zweryfikowane i sprawdzone, bo rzeczywiście w przypadku tych wydarzeń wczorajszych było bardzo, bardzo różnie. I nie wiem, na ile ty śledziłeś tą akcję. To z mojej strony widziałem, że z jednej strony były podawane informacje, że a tutaj się w Calais pali obóz,
a
tutaj w BBC jednak się okazało, że BBC twierdzi, że jednak się nie pali ten obóz, wiesz.
Ja miałem tak, że jak wszedłem na Twittera, to widziałem już tylko informacje na temat liczb.
Aha.
W sensie były po prostu informacje, które się zmieniały co chwila. I to było na Twitterze podawane. Potem pojawiła się informacja. Nie wiem, o której godzinie w ogóle ty śledziłeś to wszystko.
Bo to też jest ważne. Około pierwszej.
A ja około 24.
Aha. I najpierw to wtedy pewnie był shout, znaczy, że to było tak na świeżo, że jeszcze...
Było bardzo dużo informacji, po czym pojawił się jeden tweet, że... Jeden z zakładników utrzymywanych w tym galerii sztuki, bo to było w galerii sztuki chyba, tak?
Tak.
Bataclan to się nazywa, ale to się pewno czyta po francusku inaczej. Napisał, że będą likwidować zakładników jeden po jednym.
Aha.
I on napisał to ostatecznie na Facebooku.
Okej. Okay.
Nawet można było znaleźć jego profil, wejść, sprawdzić, po prostu przeczytać to, co... No bo ktoś wrzucił informację napisaną po angielsku i załączył zdjęcie statusów, które były napisane po francusku. Więc ja chciałem zweryfikować źródło, więc znalazłem tego kolesia, sprawdziłem i pierwszy status był faktycznie napisany, że jest na pierwszym piętrze, że jakby ta cała sytuacja się dzieje i to nie jest w żaden sposób przyjemne.
No, jasne.
Na szczęście drugi status tego kolesia był taki, że jest już bezpieczny, nic mu się poważnego nie stało, miał tylko parę tam zadrapań i tak dalej, więc wszystko jest okej. No ale te informacje pojawiły się na Facebooku, a nie na Twitterze. Na Twitterze pojawiła się jakby taka informacja wnioskowa, co się dzieje i ona jakby zawładnęła moim timeline'em.
Okej, okay. Bo ja akurat... Pierwszy kontakt z sytuacją miałem na Twitterze, dowiedziałem się, no bo wiesz, wszyscy zaczęli komentować to w jakikolwiek sposób, więc wiedziałem w ogóle, że coś się dzieje. I przewinął mi się link do relacji na żywo prowadzonej przez Reddit.
O, właśnie, też tam byłem.
I to jest to jest ciekawe, bo to, ja bym to traktował trochę jak taką relację robioną przez wikipedystów, wiesz, że tak użytkownicy Reddita po prostu się zebrali i zaczęli pisać o tym, co się dzieje, wrzucać coraz to nowsze informacje. I okazuje się, że to miejsce było chyba jednym z najbardziej takich, może niekoniecznie sprawdzonych źródeł informacji, bo sami wielokrotnie powtarzali i wielokrotnie co jakiś czas pojawiał się taki post, że pamiętajcie, że nie wszystkie informacje, które tutaj znajdziecie, są sprawdzone. To znaczy, że wiadomo, że można było jakby poddać się, zresztą agencje newsowe też bardzo często się mylą i też bardzo często podają
tak, informacje tylko, że za szybko. Reddit powiedział to otwarcie, że mogą być niezweryfikowane, a agencje było, dobra tam.
No właśnie niestety zdarzało się tak, bo na przykład ja zapamiętałem, nawet mam screena, gdzie nawet na tym Reddicie z jednej strony była informacja i był załączony tweet Sekielskiego, przetłumaczony na angielski, ponieważ Tomasz Sekielski akurat był wtedy w okolicach tego obozu Calais i sam napisał, że to są prawdziwe zdjęcia, zrobiłem je pół godziny temu i faktycznie jest tam jakiś pożar. Nie wiadomo jakby co jest przyczyną tego pożaru, czy faktycznie ma jakiekolwiek powiązanie z tymi atakami, ale pożar był. A kilka, jakby dwa czy trzy wpisy dalej, BBC neguje, że w ogóle jakiś pożar jest w tym obozie. Więc wiesz, no to kurczę, zdarzały się i takie sytuacje, ale generalnie muszę przyznać, że naprawdę było to prowadzone bardzo tak merytorycznie. Nawet jedna z osób, która prowadziła tą relację, sama napisała, że jej własna mama jest gdzieś, podobno miała być gdzieś w okolicy tych ataków i nie odzywa się. Natomiast w kolejnej wrzutce było info, że najprawdopodobniej śpi. I szczerze mówiąc, tutaj mi się wątek urwał, nie wiedziałem co dalej, ale miejmy nadzieję, że nic się tam nie stało złego. W każdym razie naprawdę raz, że były linki do live streamów ze wszystkich możliwych telewizji w różnych językach, były właśnie informacje i zamieszczone tweety z tego, co się dzieje, te, które rzeczywiście były no, na pewno bardziej zweryfikowane niż inne. Ja jeszcze sam zajrzałem specjalnie na Peryskopa, żeby zobaczyć, co się dzieje na żywo i co faktycznie ludzie streamują tam. I właściwie te peryskopy, które były oznaczone jako warte obserwowania, rzeczywiście były tego warte, bo były prowadzone rzeczowo i nikt się tam, wiesz, nie śmiał w tle ani nic. No, jakby sytuacja była na tyle gorąca, że rzeczywiście jeżeli jesteś na miejscu wydarzeń, to po prostu streamujesz i niespecjalnie o tym mówisz. I był jeden gościu, który streamował i opowiadał, że rzeczywiście jest bezpieczny w miarę, bo stał na ulicy, że ludzie tam pisali, że się martwią i w ogóle, ale on mówi, że jest już bezpieczny, jest poza w ogóle terenem, ale pokazuje, jak przejeżdżają karetki. Natomiast ostatecznie, jeżeli chodzi o wartość, wiesz, merytoryczną i tego, że możesz się dowiedzieć, to muszę przyznać, że jednak ten sznyt taki dziennikarski jest do tego potrzebny. To znaczy człowiek, który jest na miejscu, też niewiele wie. I zwróciłem na to uwagę, nawet oglądałem BBC przez chwilę taki stream na żywo, gdzie dziennikarka ze studia powiedziała dziennikarce, która była na miejscu i tam opowiadała, co widzi, wiesz, co ten. Powiedziała bezpośrednio, że ona widzi bardzo ograniczony teren, wiesz, tak naprawdę nie wie wszystkiego. Więc ludzie, którzy są na miejscu, zwykle są mniej poinformowani niż ci, którzy są poza i mają, wiesz, więcej źródeł danych, tak? Mogą je szybciej przemielić, wiedzą już, jaka jest sytuacja. A ci, którzy są na miejscu, i tak samo jest właśnie w przypadku prywatnych ludzi, że nawet jeżeli streamują, to streamują coś, co się dzieje i to jest jakiś wycinek tylko informacji, a tak naprawdę tych informacji nie ma za dużo, bo słyszysz na przykład strzały, jeżeli faktycznie komuś się tak brzydko mówiąc trafiło, że akurat streamuje sytuację, słychać gdzieś w tle strzały, biegną ludzie i krzyczą i tyle. I tyle możemy się dowiedzieć o tej sytuacji, nic więcej. Natomiast rzeczywiście osoby, które gdzieś tam są dziennikarzami, albo robią zdjęcia i piszą, że faktycznie wydarzyło się coś takiego, no jednak nie da się ich zastąpić tymi ludźmi, wiesz, takimi jak my chociażby, tak? Znaczy, bo po pierwsze można popełnić bardzo dużo błędów i napisać coś, co nie jest prawdą wcale, co jest niezweryfikowane i co wprowadza innych w błąd. Co się zdarza też dziennikarzom, ale generalnie no, mam nadzieję, że dużo rzadziej, bo jednak wiedzą, że powiedzenie rzetelnej informacji, a nie na szybko wrzucenie czegokolwiek jest w takich bardzo trudnych momentach bardzo istotne. Więc to jest taki moja refleksja po tym, co widziałem. Czyli jakby okazało się, że ten Reddit jest najbardziej wartościowym miejscem do sprawdzania, co się dzieje we Francji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że na Twitterze niestety bardzo szybko zaczęły krążyć jakieś nieprawdziwe informacje, takie, które... No właściwie nie wiem, po co ludzie wrzucają takie rzeczy. Może po to, żeby zdobyć, wiesz, dużo retweetów i dużo serduszek, co w tym przypadku wydaje mi się przeokrutnym graniem na tragedii ludzkiej. I natomiast rzeczywiście jakby wiedziałem, że tam będziesz to najszybciej, jak się da, bo Reddit też jest miejscem jakby międzynarodowym, więc wiedziałem, że to też są ludzie z Francji, którzy tu piszą, tłumaczą specjalnie na angielski, tak żeby wszyscy rozumieli, o co chodzi. I faktycznie okazało się, że tam jest najszybciej. Oczywiście z drobnymi błędami, drobnymi miejscami, gdzie coś się tam nie zgadzało, ale z bardzo otwartą informacją, że słuchajcie, nie wszystko tutaj jest weryfikowane, więc czytajcie to z takim, z głową, tak? Nie przyjmujcie wszystkiego jako fakt.
Ja chciałem powiedzieć w ogóle, że na Facebooku znowu uruchomiła się ta usługa oznacz się bezpieczny wy. I tym razem zero troli.
No to dobrze.
Przynajmniej jeśli chodzi o mój Facebook, okazało się faktycznie, że oznaczyli się tylko ci, którzy byli
w okolicy, gdzieś tam tak. We Francji. No to dobrze, bo pamiętam, jak były trzęsienia ziemi i... Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że tam mógł zadziałać taki mechanizm, po pierwsze, że to jest gdzieś daleko i to jest takie, wiesz, dalekie nam, więc tą tragedię się zupełnie inaczej odczuwa. I niektórzy niestety mają bardzo, bardzo luźne podejście do takich rzeczy. A tutaj jednak Francja jest blisko nas, więc wiesz, troszeczkę inny poziom empatii, chociaż niektórzy jej w ogóle nie mają, ale to już inna sprawa. A poza tym wtedy to była chyba nowa opcja. To było świeże, wiesz? I wydaje mi się, że ludzie jeszcze tak nie do końca wiedzieli, jak bardzo to może być przydatne właśnie w takich sytuacjach.
I ja chciałbym powiedzieć jeszcze, wyrazić moje zdanie na temat tego całego wydarzenia. Mm-hmm. Bo odnoszę wrażenie, że będzie tak, że bardzo dużo ludzi na podstawie tych ataków terrorystycznych w Paryżu będzie wysnuwało wnioski, że nie powinniśmy na przykład pozwalać na to, żeby imigranci z Syrii pojawiali się w Polsce, czy w Europie, czy w ogóle i powinniśmy się przed tym chronić. Ja bym bardzo chciał, żeby te osoby walnęły się w głowę, bo ci ludzie, którzy uciekają przez Europę do Europy, uciekają właśnie przed takimi terrorystami.
Dokładnie.
I
tak.
Jeśli myślicie inaczej, to macie problem. Bo nie dyskutujemy na temat opinii. Tylko dyskutujemy na temat faktu, że ci ludzie uciekają przed terrorystami.
To jest prawda. I ja już miałem kiedyś dyskusję z kimś o imigrantach i jakby imigranci to jest grupa ludzi, jakby niezależnie od tego, jakie mają wyznanie i czym się zajmują, to uciekają przed czymś. Może część z tych ludzi faktycznie jakby dołączyła się do tej grupy i próbuje, wiesz, przenieść się do innego kraju i jak to niektórzy mówią, nic nie robić i pobierać nasz socjal, nie? Nie wiem,
czy ktoś próbował w ogóle żyć w Polsce na socjalu, tak? Abstrahując od tego, jak bardzo to jest, jak bardzo to absurdalne zakładanie, że ktoś ucieka przed terroryzmem po to, żeby iść do innego kraju, siedzieć na socjalu, to nie wiem, czy ktoś w ogóle, kto głosi takie hasło, że przyjedzie do Polski ten Syryjczyk i będzie żył w Polsce na socjalu. Czy ktoś w Polsce żył na socjalu, wiesz?
Tak, bo, z tych osób. No tak, to jest pytanie.
Bo stawka jakby zasiłku socjalnego, ona nie pozwala na kupienie domu na przykład, no nie?
No nie.
A odnoszę wrażenie, że ludzie myślą, że dokładnie tak to działa, że kurde, pójdę na socjal, nie będę musiał pracować i jednocześnie będę miał tyle pieniędzy. No właśnie nie.
No nie.
Generalnie, jeśli ktoś miałby przyjechać do Polski na socjal, to zrobiłby błąd, bo jest tyle lepszych państw w Europie, które mają jeszcze lepszy socjal niż my.
Więc tak tylko przejeżdżają zwykle przez nas i jadą dalej
tak.
do bogatszych krajów. Ale tak, no zgadzam się z tym, że absolutnie to jest bzdurne podejście i może faktycznie, wiesz, no powinniśmy, nie możemy oceniać imigrantów jako grupy ludzi.
Absolutnie abstrahuję w ogóle od tego, kto składa się z tych imigrantów. Chodzi mi tylko o to, że to nie są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas kraść, to nie są ludzie, którzy przyjeżdżają, tylko to się zdarza zawsze, to się zdarza wszędzie, że ktoś kradnie, to się zdarza wszędzie, że ktoś jest chujem. Po prostu oni nie uciekają ze swojego kraju dlatego, że chcą kraść w innym albo robić terroryzm w innym. No. Oni uciekają ze swojego kraju, żeby żyć normalnie, bo uciekają przed terroryzmem, którego przykład mieliśmy, proszę, we Francji, i tak oni jest. Przed tym uciekają. Więc please, po prostu ja chciałbym to powiedzieć, to jest polityczna opinia i ja wiem, że nie powinniśmy mówić prawdopodobnie w naszym podcaście o polityce, ale to jest rzecz, która mnie bardzo boli, bo ludzie często nie wiedzą, nie myślą i nie rozumieją, jak to wszystko działa, a szczególnie w kontekście tego, co się wydarzyło 11 listopada, jak wyglądał ten marsz. A to jest już w ogóle, musielibyśmy zrobić osobny podcast o tym, jak niektórzy po prostu są ograniczeni i żenujący poziom przedstawiają w przypadku głoszenia, wykorzystywania prawa do wolności wypowiedzi i jednoczesnego łamania tego prawa, nie?
Tak. Tak. Chociaż jakby i tak mnie cieszy to, że przynajmniej nie było jakichś dużych burt, bo rzeczywiście było bardzo dużo agresji słownej.
Ale wiesz, ale
ostatecznie
ona...
wiesz. Nie, ja ale wiem, że agresja, to nie boli słowna... mniej, tak? Jakby to nie o to chodzi. I chodzi o to, o jakie są postawy, co ludzie głoszą na takim marszu, że zamiast kurczę, wiesz, cieszyć się z niepodległości, to wiesz, to no, nawet nie chcę powtarzać żadnych z tych haseł.
Ja nie wiem, czy widziałeś, że na przykład we Wrocławiu Marsz Niepodległości reklamowany był, czy był po prostu jakby promowany plakatami z III Rzeszy. No i zastanawiam się, dlaczego i co poszło nie tak w sytuacji, w której my mamy świętować naszą wolność, tak? X lat byliśmy pod zaborami, chyba 123, i w końcu uzyskaliśmy wolność, cieszymy się z tego. Teraz jeszcze paręnaście lat temu, no 20 parę, pożegnaliśmy się też z komunizmem, mamy polski wolny kraj. Tymczasem grupa kretynów absolutnych, takich zamkniętych ONR-owców, ludzi, którzy są nacjonalistami, wchodzi na ulicę, reprezentując nasz kraj w jakiś sposób, tak? No bo na arenie międzynarodowej to, co pokazuje się na Marszu Narodowym, niestety sprawiło, że to było wizytówka Polaków. Jakby pokazują nas jako bandę skończonych kretynów, no bo dokładnie tak zachowuje się ta grupa, która idzie na przodzie i ta grupa, która robi te wszystkie burty, tak? I ja nie potrafię do końca tego zrozumieć, jak bardzo... Znaczy, czytałem ostatnio bardzo fajne badania. Może znajdę linka, to wrzucę, bo czytałem je jakieś parę dni temu na zajęciach i to były badania, których ktoś sprawdził zależność poglądów politycznych od budowy mózgu.
No, okej.
I okazuje się, że osoby, które... to nie jest zawsze no, z tego, co,
jasne,
z tego, co tam...
No, ale z badań wynika, że
osoby o poglądach konserwatywnych mają powiększony ośrodek strachu w mózgu. Mhm. I to by mi się nawet logicznie zgadzało, że to są ludzie, którzy się boją innych ludzi. Boją się inności, i która im przeszkadza. Osoby, które mają poglądy liberalne, bardziej lewicowe, otwarte, mają ten ośrodek mózgu mniejszy, przez co, jak wynikało z tych badań, też był taki wniosek, że są bardziej w stanie zaakceptować inność i poradzić sobie z innością w ich otoczeniu. No i ja odnoszę wrażenie właśnie, że ci ludzie, ci kibole, ci wszyscy nacjonalistycznie, po prostu ONR, cała reszta, oni się boją. Ale oni się nie boją o nasz kraj. Oni się boją tego, że będzie coś inaczej i oni nie będą się mogli odnaleźć. Wiesz, tak naprawdę nie do końca potrafię zrozumieć nawet ich tok myślenia, jeśli chodzi o to, co, że głoszą takie hasła i chcą na przykład pozbyć się wszystkich homoseksualistów, ale dlaczego?
Co im przeszkadzają?
No właśnie, to jest rzecz, której nie do końca potrafię zrozumieć, bo jakby jeśli głoszą te hasła, że żeby pedały nie chodziły za ręce, czy coś takiego, wiesz, w tym stylu, nie? Ale dlaczego?
No bo zarażą ich dzieci, na pewno.
Aha.
Geizmem, rozumiesz?
Aha. Szczerze powiedziawszy, jak widziałem jakieś wywiady z takimi gwiazdami, to myślę, że to jest dokładnie ten tok myślenia i on absolutnie w 100% wierzy, że jak jego dziecko zobaczy nagle homoseksualistę, to będzie, wiesz, tato, I'm fabulous now.
Jezus, to my się śmiejemy. A niestety to może być prawda i to faktycznie może siedzieć w głowach tych ludzi. To jest przerażające.
Oni wierzą, ja wychodzę z założenia, że oni naprawdę wierzą, że to jest taka sytuacja, w której jeśli zalegalizowalibyśmy związki homoseksualne w Polsce, to nagle by się pojawiło więcej rozwodów, bo ludzie zaczęli być razem homoseksualni. A to tak nie działa wcale, bo to nie jest zero, suma, gra o sumie zerowej, tak? No to jest... To nie jest tak, że wcale, że gdyby zalegalizowali związki homoseksualne, na przykład Wojtek, ja i ty byśmy stwierdzili, a dobra, co tam?
Co tam? To teraz już możemy.
No, nie. No. I ci ludzie, nawet jeśli nie mają zalegalizowanego związku, to zgadnijcie co, oni i tak są razem. I co teraz? Fuck.
No to prawda.
Nieprzemyślane. No dobrze,
ale bardzo płynnie, żeśmy przeszli w ogóle z jednego tematu do drugiego. Tak, ale faktycznie, no, skoro już zaczęliśmy, to chcieliśmy docisnąć trochę, ale wracając jakby do tego,
myślę, że moglibyśmy temat polityki na ten moment zostawić już potem.
Tak, i myślę, że to już nam, możemy go zostawić na najbliższe pół roku pewnie, bo no ja nie lubię opowiadać o polityce.
Szczególnie w kontekście polskiej polityki odnoszę takie wrażenie. To jeszcze tylko taką anegdotkę zabawną mam.
No.
Bo jak to widzieliście może w internecie, albo jak znacie mnie, że jestem starym człowiekiem, wróciłem do domu i odpaliłem telewizję wieczorkiem. Oglądałem sobie TVP1 i TVN, czyli reżimowe media, tak to się mówi?
Typowy ty, no.
I były fakty chyba.
No.
Jeden z polityków, który wszedł z listy Kukiza, jest już politykiem niezrzeszonym, ponieważ został z klubu usunięty, czy sam się z klubu usunął.
Szybko poszło.
I jako pierwszy wniosek na pierwszym posiedzeniu Sejmu, on chciał powiedzieć, że on chciałby, żeby Sejm w piątki kończył o 12 pracę. Żeby miał czas, żeby dojechać do okręgu wyborczego.
No super. W Szwecji skrócili dzień pracy o godzinę czy dwie nawet.
Już teraz co jest?
A to jest 6-godzinny chyba dzień pracy.
A to jest też ciekawa kwestia, wiesz, bo zastanawiałem się ostatnio, bo czytałem jakiś fajny artykuł na The New York Times odnośnie właśnie skróconego dnia pracy, czy w ogóle pracowania 4 dni w tygodniu zamiast 5, czy tam 6 godzin zamiast 8.
No.
I byłem ciekaw, bo jest tyle tych fajnych artykułów, no nie? Ale nie mogę znaleźć sobie przykładu żadnej firmy, która faktycznie wprowadziła... Firmy, nie urzędu. Firmy, która wprowadziła faktycznie taki tryb pracowania.
I podzieliła się wnioskami.
Tak. No bo ja na przykład jestem kwestią produktywności zainteresowany od dawien dawna, no nie? I gdyby się okazało na przykład, że faktycznie jak się pracuje 4 dni w tygodniu zamiast 5, to te 4 dni są bardziej wydajne niż 5, albo 4 dni są tak samo wydajne jak 5, no to byłby ciekawa konkluzja. Albo jeśli okazuje się, że pracowałem już w firmie, która pracowała 6 godzin zamiast 8, a przynajmniej na papierze.
No to nie, to jak tylko na papierze, to już za mało trochę, no.
No właśnie, i to był ten problem, że tylko na papierze. Natomiast jestem ciekaw, bo chciałbym zobaczyć jakieś takie badania albo wnioski takiej firmy, która wprowadziła faktycznie 6-godzinny dzień pracy.
Albo ten jeden dzień mniej, tak?
Tak, i zastanowić się, jaki to ma wpływ faktycznie na firmę, no bo... Masz takie wrażenie, że jak idziesz do pracy na te 8 godzin, czy na ile godzin, to że... Tak naprawdę przepracowane są na przykład 4.
Oczywiście, pięć, że tak. No to jest normalne, bo trzeba kawusie wypić, no właśnie, trzeba sprawdzić fejsa, wiesz, i tak dalej, nie?
No właśnie, i zastanawiam się, czy na przykład gdyby nie było tak, że miałbyś tylko 6 godzin na wykonanie swojej pracy, to wykonywałbyś tą pracę jakby wydajniej po to, żeby mieć więcej spokoju i wiesz, świadomość, że wrócisz do domu szybciej, albo jak masz piątek wolny, to wiesz, że masz jeden dzień wolny do spędzenia. Wiesz, bo ja wychodzę też z założenia, że praca, jakby sama praca jest tylko pracą i najfajniejsze jest to, żeby wrócić do domu i w domu robić fajne rzeczy. Mhm. I na przykład dla mnie myśl, ale to jestem tylko ja, więc ja nie mogę na tej podstawie w ogóle wysumować żadnego wniosku, że na przykład gdybym ja miał 6 godzin w pracy do przepracowania albo jeden dzień wolny i wiedziałbym, że mogę go spędzić w domu albo zrobić coś fajnego, mhm, to mnie by to motywowało bardziej jeszcze niż teraz, na przykład to, że mam 8 godzin i po 8 godzinach muszę wrócić do domu, kiedy jestem zmęczony, nie? Mhm. Taka też refleksja.
Jasne, to ciekawe. No ja też, znaczy właściwie ja chyba sam sobie reguluję ten czas trochę i tak mam wrażenie, że to jest właśnie jakieś no 7 godzin, na pewno nie 8.
No u mnie to też jest 7 godzin, bo ja jestem w pracy zwykle około tej 9:20, czasami o 8:30, ale zwykle o 9:20 i o tej 17:00-16:30 zawsze chcę wyjść. Mhm.
No cóż, no to tak działa. No, widocznie, wiesz, rzeczywiście jest to jakiś kierunek, w którym pewnie powoli idziemy.
Gdzieś był też artykuł jakiś, w którym ktoś napisał, że ludzie nie powinni już tutaj pracować, bo teraz większość pracy i tak robią maszyny.
No, bez przesady.
I że
no,
automatyzując rzeczy moglibyśmy sobie, wiesz, pracować mniej. No, może coś w tym jest.
No wiesz, pewne rzeczy oczywiście można zautomatyzować i to się powolutku dzieje i ludzie mogą się zająć wtedy po prostu innymi rzeczami.
No i to jest...
Takimi, które roboty jeszcze nie umią.
Nie umią?
Nie umią.
A co? Takie rzeczy?
No, jeszcze wiesz, jeszcze, chociaż teraz budują cały czas jakiś, teraz zbudowali robota, który był w stanie od zera nauczyć się języka. Nie wiem, czy słyszałeś o tym.
Okej.
Okay. To tak tabula rasa, wiesz, nie wiedział nic i tylko słuchał. I w ten sposób nauczył się komunikować w danym języku. Na tyle, że był, wiesz, komunikatywny. No wiadomo, że nie znał jakichś, nie wiadomo, jakichś słów, ale samo to, że zrozumiał, jakie są zasady, jak trzeba budować zdania i co, jakie słowa znaczą. Absolutny kosmos.
Nice.
No, to ja tak ostatnio na Reddicie oglądam i czytam takie rzeczy, że wiesz, że głowa mała, co ci naukowcy wymyślają. No dobrze, ale myślę, że możemy teraz przejść do jakichś lżejszych tematów, bo to jednak jest Jesus Podcast, a nie jakieś tam polityczne, dziwne rzeczy. Ale czuliśmy, że po prostu musimy o tym opowiedzieć, bo to jest tak na gorąca sprawa, że... takie rady na koniec, bo ja lubię zawsze jakieś rady na koniec. Nie wierzcie we wszystko, co czytacie i nie podawajcie dalej za szybko informacji, które nie są do końca zweryfikowane. Bo w ten sposób jakby ucina się ten to jest jedyny sposób na ucięcie, to już powiedzieć, ucięcie czy przycięcie tego takiego łańcucha nieprawdy, która może gdzieś tam krążyć w internecie. I tyle. A z lżejszych tematów to ty, Orzech, powiedz, bo ty miałeś coś.
Tak, ja chciałem powiedzieć, bo wrzucałem już do internetu parę razy zdjęcie mojego biurka w domu. I tam na tym biurku była lampka.
No.
I ja nie powiedziałem, co to jest za lampka. Powiedziałem, że po prostu ona jest i że może o niej powiem coś kiedyś, ale nie chciałem nic mówić. No i teraz chciałem opowiedzieć, przyznać się, co to jest za produkt. Opowiedzieć o mojej przygodzie z tym. Nie ma jakiejś dużej, szczególnej przygody tak naprawdę. Po prostu mi się podoba. Bo to jest produkt, nazywa się Mitag.
Brzmi jak coś z Ikei.
No, brzmi jak coś z Ikei, to prawda. Ale to jest lampka. Lampka taka ładna, aluminiowa, z LEDami chyba. Nie znam się. I ma wbudowany powerbank. Mhm. Ma stand na iPhona/iPada. Mhm. I miejsce do ładowania Apple Watcha. Mhm. I jeden slot jeszcze USB 2,4 ampera, nie? Czyli spoko.
Na iPada można ładować iPada, nie?
Dokładnie, można ładować iPada, zegarek, iPhone'a i powerbank. Czyli wszystko, co chcesz. Mhm. No i generalnie bardzo dużo osób mnie pytało, co i jak, gdzie można to kupić. I ja chciałem powiedzieć, że można to kupić na mobilo.pl.
A już można.
Nie ma tego prawdopodobnie w sklepie, ale jak się do nich napisze, to oni to ogarniają. A przynajmniej taką miałem informację, że jeszcze tego u nich prawdopodobnie nie ma. Ale mogę potwierdzić, żeby nie było.
Bo tak przy okazji mobilo.pl to rozwiązaliśmy konkurs i nagrody zostały rozdane.
A, wiem. Jest tak, że mają jeszcze jeden. Jak ktoś się zgłosi, to, można, to mogą go opchnąć.
Mogą go opchnąć.
No, jakby, sklep, nie?
Jak z, wiesz, za komuny, jak w PRL-u przychodzisz do sklepu i...
Kiec!
Ostatni kawałek mięsa, biorę.
No nie, no to jakby ktoś chciał, to można kupić od Mobilo. Można też zapytać się na Twitterze, czy będą mieli to normalnej sprzedaży. Te lampki w ogóle są dość drogie, bo one kosztowały $249.
No to dość dużo jak na lampkę, ale w sumie masz ładowarkę do wszystkiego.
Właśnie, masz ładną lampkę, bo to jest naprawdę bardzo ładna lampka. W ogóle ma panel dotykowy, co jest zabawne. Bo ma przycisk, tylko że ten przycisk nie uruchamia lampki. Ja przez chwilę, oczywiście nie będę czytał instrukcji obsługi, tak, no bo szanujmy się. I podłączyłem lampkę, tak dalej, klikam, no nie działa. Mówię, what the fuck. Tymczasem jest po prostu tak, że ten panel się... dotyka paluszkiem, wtedy się lampka zapala. Jak się naciśnie, to się uruchamia tryb drzemki, czyli po godzinie lampka się wyłącza. I jest jeszcze tak, że jak masz ten panel dotykowy, jak zrobisz tap and hold, to regulujesz jasność lampki.
A, okej.
Okay. No, to jest spoko. Więc ja tak naprawdę przywykłem do tego, bo ona wygląda bardzo ładnie i bardzo dobrze pasuje do MacBooka Air w ogóle, nie? Jak mam obok siebie, to wygląda naprawdę to... Naprawdę wygląda to fajnie, no bo to
no
na
bo
też
jest... jest z podobnego aluminium, nie?
Tak.
Taki sam kolor.
To, że mam w końcu... Mam wstęp do zegarka, też jest w ogóle super, bo jakby nie wyobrażam sobie nie mieć w tym momencie, bo to jest bardzo konwinientne, jak to się mówi, że wiesz, ściągam zegarek z ręki, zawijam go tylko i kładę go na tym stędzie i on po prostu wisi, pokazuje ładnie godzinę, jednocześnie się ładuje i to jest fajne. Ja w ogóle standem do iPhone'a ładuję iPada. No bo iPhone'a trzymam zawsze w łóżku, a iPada nie, więc iPada ładuję tutaj tym standem i spoko.
A on też się utrzymuje na tym, nie spada?
No tak, wiesz, jest taki chwiejny, bo to jest na dole ten to na czym się opiera iPad jest widocznie iPhone'owe, bo ma, nie wiem, z 2 cm szerokości, nie?
No tak.
Więc iPad jest fajny, ale jest na tyle stabilny, że nie boję się go tu zostawiać. Zresztą jeśli on by się prędzej przewrócił niż wyłamał, bo nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest feature, że ten kabelek, który wystaje do Lightning, żeby podłączyć telefon, właśnie to jest kabelek, można go wyciągnąć. Więc to jest tak, że jak na przykład wyciągam iPada i nie trzymam w ogóle za nic, no to wyciągam trochę kabelka ze środka obudowy, bo obudowę w ogóle da się otworzyć. Tam jest miejsce, żeby puścić sobie kabelek właśnie między innymi do zegarka, bo kabelek do zegarka też można ładnie schować, puścić obudową, żeby wygląda to, wiesz, bardzo designersko.
Ale te kabelki musisz mieć swoje?
Lightning jest wbudowany, no. Się jest dołączony do zestawu, kabelek do Watcha musisz mieć swój.
Okej, okay, to ważne info.
Ja w ogóle kupiłem kabelek do Watcha drugi dodatkowy. Jakoś tak parę dni temu.
Ja widziałem ostatnio, że to w ogóle jest jakiś ekstremalnie długi kabel.
Ten,
czy mi się wydaje?
Ten, który mam, który jest docelowo, w sensie, znaczy docelowo, który jest standardowo w opakowaniu.
No.
Ma 2 metry? Albo 1,5 metra, czy coś takiego? Ja kupiłem teraz zamówiłem ze strony Apple w ogóle. Zamówiłem kabelek i kupiłem metrowy.
Aha, no
i
dobra.
To jest chyba najkrótszy.
Ale po co 2 metry? Jezu, bez przesady.
Wiesz co, to ma trochę sensu, jak na przykład masz... No u mnie ten metr akurat jest okej, okay, bo ja mam podłączony do listwy, która jest niedaleko i ta listwa, przeciągam ten kabelek przez całe biurko, tak naprawdę, żeby włożyć do tej obudowy. Więc trochę mi tak pasuje, a z drugiej strony, nie wiem, no... 2 metry. No faktycznie to jest dziwne. Bardzo długi jest ten kabel. Naprawdę bardzo długi jest ten kabel. No. I przez to, że jest taki długi, to ja się właśnie dlatego bałem i dlatego kupiłem sobie drugi kabelek, no bo on jest taki długi, że ja się boję, że on się teraz gdzieś połamie, rozerwie, cokolwiek.
No już kabelki Gate to jest, wiesz, niestety wpisane historię Apple'a już na zawsze chyba.
Ale a propos kabelki Gate, to nie wiem, czy widziałeś promocję na AliExpressie.
Faktycznie była. Promocja dla singli. Zrobili na tym $14 miliardów. Zarobili.
Na czym?
Na tej promocji.
Na tej 11-11.
No, tak, tak. 14 miliardów dolarów. Do tego jeszcze za tego Craiga i jeszcze kogoś, jakiegoś znanego aktora zaprosili do promocji. Tej promocji.
To ty w 14 miliardach dolarów jest moje 75.
75 dolków?
Yep.
To co ty żeś kupił?
Przyjacielu. Otóż.
Oho.
Otóż było bardzo dużo dobrych promocji na AliExpressie.
No bo ja tak przejrzałem na szybko i tak niespecjalnie mi cokolwiek zainteresowało, szczerze mówiąc.
A to ja ci powiem tak mniej więcej, co zostało zakupione za pieniądze typu dolary. Znaczy ja robiłem zakupy z Magdą.
Aha.
I w tych 75 dolarach chyba 18 czy 20 jest Magdy.
Ale mam nadzieję, że to nie są ciuchy.
Coś tam z ciuchów było chyba, ale to jakieś takie za 2 dolary czy coś, bo stwierdziła, no, że...
Mam nadzieję, że wzięła 2 rozmiary większe.
Nie wiem, jakie wzięła rozmiary.
No to może być problem. Bo pamiętaj, że AliExpress to jest jednak sklep z ciuchami dla mniejszych ciałek.
Jasne, no ale to zobaczymy. Wiesz, widzę tutaj, że ciuchy, które kupiła, kosztowały $1.67.
Mhm.
$2.48, wiesz, więc to nie są rzeczy, które są takie bardzo drogie, ale to, co ja zakupiłem, mam dwie strony zamówienia, to jeszcze nie było kupione, to jest obudowa do telefonu, dwie obudowy dla telefonu, ale to do piątki.
Silikonowe?
Mhm. Bo plastik by umarł. O, kupiłem sobie opaskę do watcha. Skórzaną.
Taki. No
tak,
dobra.
Skórzaną. No. 13 baksów. Znalazłem bardzo fajny sklep ze skarpetami. I stwierdziłem, że te skarpety są na tyle tanie. One kosztowały chyba 2 dolary za parę, czyli 8 zł. No. Tak, okay? Że wziąłem sobie tam parę, żeby sprawdzić, bo one są były jakieś z rysunkami, były jakieś z obrazami, wiesz, tak dalej, tak dalej. Kupiliśmy Keyfinder Chilled Elderly Pet w iPhone Carlos Reminder.
Słucham.
Taki pierdolnik do kluczy, który podłącza się do telefonu na Bluetooth i że jak odejdziesz, to zaczyna piszczeć. Żeby nie zgubić kluczy. Albo nie zapomnieć kluczy z domu. I one kosztowały chyba 2 dolary za jedno. 2,5 dolara. Co jeszcze ciekawego? Taki stand, że wkładasz butelkę wody i możesz sobie nalewać z takiego, wiesz, jakbyś w restauracji takie miał. Jak to powiedzieć?
A to taki kurek jest, że możesz sobie...
Drinking Fountain to się nazywa. Cola Beverage Switch Drinkers Hand Pressure Water Dispenser Automatic.
Okej.
Okay. Ja to może wrzucę, a w ogóle to jest zajebisty produkt i uważam, że to będzie zabawne. Więc spoko. Zobacz, wysłałem ci właśnie i wrzucę też do opisu odcinka. No taka fajna rzecz, prawda? Jeszcze jest w tym momencie w promocji, Wojtku.
Ojej. Aha, no to jaki kurek rzeczywiście. No nakręcasz butelkę i z kureczka leci.
Tak, kupiłem też jeszcze jeden pasek do Apple Watcha.
Mhm.
I kosmetyczkę.
Okej. Okay.
A kosmetyczkę fajną znalazła. Okej. Okay. Więc wiesz, tu i tam wydany hajs i generalnie $70 z tego poszło.
No to nieźle. To 70 dolarów to tak całkiem.
No ale wiesz, tak naprawdę to były rzeczy, które są... w Polsce taniej pasków nie kupię, a to nie są... Nie brałem też najtańszych pasków.
Mhm.
Bo stwierdziłem, że o ile jak kupiłem tam ten pasek z AliExpressu, ten taki czerwony, to takie to było risky i ten pasek nie jest takiej dobrej jakości, więc stwierdziłem, że jakby nie chcę aż tak przeszczędzić, nie chcę od razu kupować oryginalnego paska, bo on kosztuje 800 zł, ale chcę sobie kupić jakiś taki właśnie chiński i sprawdzić może ich jakość i wybrałem sobie takie powiedzmy średnio drogie.
Okej. Okay.
Więc kupiłem taki jeden brązowy, jeden niebieski. Oczywiście niebieski najlepszy, bo niebieski kolor to król.
No zobaczymy, jak długo ci przeżyją. Jeszcze chciałem wrócić szybko do tego stędziku na napoje. Jest doskonałe zdjęcie jedno na tym, to będziemy musieli wrzucić koniecznie, ale na zdjęciu jest informacja o tym, że trzeba przebić butelkę od góry, żeby, wiesz, mogło wlatywać powietrze, żeby rzeczywiście to podciśnienie działało i można było sobie nalewać z tego, nie? I na zdjęciu jest gas venting tool i to jest pineska.
Tak.
To jest doskonałe, ale jest narzędzie do udrożnienia
przepływu.
Dedykowane narzędzie. No,
a nie wiem, czy widzisz, że jak weźmiesz na przykład tam czwarte zdjęcie, to też widać to narzędzie, ten gas
tak
venting
tool. Jest gas venting tool. Przepiękne.
No i kupiliśmy to, stwierdziliśmy, że jolo i to może być zabawna rzecz.
No 98% ludzi jest zadowolonych z produktu, więc chyba okej.
Okay. Gdzie to jest napisane?
No na samej górze widzę. Jest, no.
Najfajniejsze na AliExpressie w ogóle jest to, że jak są komentarze, to widać czasami zdjęcia, ludzie wrzucają. Na przykład dlatego paski łatwo się kupowało, no bo ludzie wrzucali zdjęcia, mogą zobaczyć, wiesz, jak te paski wyglądają, nie? Jak przyszły. Mm-hmm. W ogóle AliExpress jest fajną rzeczą. Ja strasznie, ja chyba będę miał taki, wiesz, żeby wydawać sobie 10 zł, znaczy 10 dolarów na przykład, nie? Miesięcznie.
No.
Na AliExpressie na puszczenie na jakieś takie fajne rzeczy. Oczywiście kupiłem też, o czym nie powiedziałem, no bo stwierdziłem, że jak powiem, to mnie wyśmiejesz. Już ci powiem, co kupiłem.
Na Lightningi kupiłeś?
Raz, dwa, trzy, cztery Lightningi, sześć nakładek na Lightningi, żeby się nie łamały kabelki. Mm-hmm. Osiem Lightningów. Tu jeszcze są.
Ale jakieś kolorowe chociaż?
Jeden niebieski, jeden zielony i cztery, czy tam sześć normalnych.
Ciekawe, jak długo ci przeżyją, bo
no
te,
właśnie,
te ostatnio to
kupiłem
tak
różne,
średnio.
Kupiłem różne. Jeden nawet kupiłem, i to jest zajebiste, bo jak wybierałem produkt, no nie? Już teraz ich nie ma akurat, ale było tak, że... że możesz kupić produkt metrowy i masz klasę A i kosztuje wtedy 65 centów za kabelek,
no.
Ale masz też klasę A i kosztuje 2,5 dolara. Więc wziąłem to za 2,5 dolara, stwierdziłem, że jakby raz się żyje, tak? Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana albo nie ładuje telefonu chińskimi kablami.
Więc kupiłeś.
Więc kupiłem, jestem ciekawy. W ogóle te najfajniejsze rzeczy, które chyba kupiłem, to są te cable protektory do lightningów, bo myślę, że to może mieć sens, bo one faktycznie, te lightningi się psują w tym miejscu. No wiesz, to jest standard, tak?
No,
takie takie
wiadomo,
sugry.
No.
Ale to może być całkiem spoko.
No zobaczymy, no sugru działało też bardzo dobrze. Mhm. Do tej pory niektóre kable mam...
Ja mam to szczęście, że już że nie sugrowałem już kabelków żadnych, na przykład te mój od Maca dalej wszystko działa. Ale więc kupiłem to... Jestem bardzo ciekaw tej nakładki na Lightningi, bo Mac kabel już też tam trochę nawala. Mój kabel też już oczywiście, no bo standardowo typowy Lightning.
No ciekawe, kiedy będzie USB-C. Będzie niespodzianka.
Chyba nie będzie.
No.
Chyba nie będzie.
No zobaczymy, zobaczymy. Bo on, jeżeli chodzi o prędkość samego złącza, to jest chyba tak samo szybki jak Lightning, co?
Nie wiem.
No możemy sprawdzić. To taka ciekawostka.
USB-C specyfikacje. Lightning specification.
No. Jak sprawdzasz to... Chciałem taką jedną rzecz, bo właśnie teraz jest akcja, że wyszedł Fallout 4 i wiem, że ty już grałeś, ale to jeszcze zanim do tego dojdziemy, to już chciałem powiedzieć, że ja się boję tej gry, bo boję się tak ogromu tej gry. Bałem się już przed Wiedźminem i to było trochę uprawnione, bo rzeczywiście spędziłem przy niej bardzo dużo czasu, ale bawiłem się świetnie, więc to jakby nie o to chodzi. Natomiast są takie dwa teamy na świecie. Jedni są Team Fallout 4, i jest też Team Battlefront, ponieważ za chwilę, w przyszłym tygodniu ma premierę Star Wars Battlefront. I ja jestem chyba w tym drugim teamie i zapytałem, kto jeszcze. I na Twitterze dostałem info, że no ja bym chciał, ale 500 to trochę za dużo, nie? Ja tak mówię, to w ogóle Maciej Wilczyński mi napisał. Ja mówię, jak to 500? przecież podstawka kosztuje 229. A on mówi, no tak, ale jak wyjdą dodatki, to już będziesz, wiesz, w mikroprocencie osób, które nie mają dodatku, czyli właściwie nie będziesz miał z kim grać, czyli właściwie nie masz gry. Ja tak się myślę, w sumie tak, niestety, ale jesteśmy w takiej chorej sytuacji, że jeżeli nie będziesz kupował kolejnych dodatków, których pewnie będzie ze 3, znając życie, i faktycznie będzie to minimum 500, 4. Nie więcej. Cztery dodatki. Mhm. No to jakieś kurde bzdura. No i wydamy więcej niż 500 na jedną grę.
Ale wiesz co, z Falloutem jest dokładnie to samo, bo Fallout jako wersja podstawowa tam kosztuje 249.
No.
Ale jest, wiesz, dodatki. Możesz kupić za 378 od razu całą grę, ale jest też Season Pass.
Aha, ale to Season Pass to
130 zł, 125.
No i co on daje? Daje dostęp do dodatków, czy co to daje? Co to robi?
Zdobądź całą zawartość do pobrania za wyjątkową cenę.
Czyli kupujesz sobie bilet na to, żebyś mógł kupić coś? Dobrze zrozumiałem?
Chyba tak.
I jeszcze nie wiesz nawet, dodatki. Ile to będzie to kosztować.
Dodatki do Fallout 4, ale nie ma napisane co.
A, okej. Okay. No tak, bo jeszcze właściwie nie ogłosili w ogóle, ile ich będzie, czy jakie będą. Więc
i no.
To także tak, taka ciekawostka, ale to nie zmienia faktu, że najprawdopodobniej jednak pójdę w stronę Star Warsów.
Ale specjalna edycja zwykła czy Ultimate?
Zwykła, podstawka, bez przesady. Już ja nie potrzebuję tych plastikowych, wiesz, bajerów żadnych, bo aż takim fanem nie jestem. Poza tym, come on, wszystkie rzeczy dodawane do gier, jakkolwiek by dobrze nie wyglądały, jakkolwiek by świetnie nie wyglądały, no to niestety, ale to jest zawsze coś, co zbiera kurz później.
Tak, oczywiście. Stoi. Dlatego ja kupiłem wersję elektroniczną Fallouta.
No i myślę, że wiesz.
Minusem jest to, że nie mogę nikomu jej pożyczyć.
No tak. Tak, to prawda.
Ale plusem jest to, że faktycznie nie musiałem się pieprzyć z wszystkim, wiesz, po prostu kliknąłem pobierz wieczorem, rano się obudziłem, Fallout już zainstalowany, wszystko działa, mogę sobie grać, nie?
40 giga pobrane.
30 giga pobrane, instalacja w pracy trwała jakieś 9 godzin.
No nieźle, no nieźle. No dobrze, ale to opowiedz o tym Falloutie. No ja raczej nie będę kupował, ale na pewno jestem ciekawy, bo żebyś wiedział, mój stan wiedzy jest taki. Widziałem filmiki, gameplaye przedpremierowe, które wyglądały naprawdę słabo. To znaczy mechanika była nędzna strasznie, było bardzo dużo bugów, było i grafika wcale nie była jakaś zachwycająca. I widziałem kilka gameplay teraz i one już są lepiej wyglądające, więc najprawdopodobniej wtedy były z wersji beta. Ale mechanika jest taka też koślawa trochę.
Dobrze, więc ja chciałem powiedzieć najpierw, zanim zaczniemy, informacje odnośnie Fallouta 4. Mm. W dniu premiery Fallouta 4 spadł ruch na Pornhubie.
Okej, okay. To wiele tłumaczy. Ludzie przerzucili się na inny content.
I ludzie z Pornhuba napisali, że nie mogą nie mogą winić ludzi, którzy grają w Fallouta. We would have done the same.
To piękne.
No także to jest pierwsza informacja. A druga jest informacja taka. Gra faktycznie nie wygląda najlepiej.
Okej.
Okay. To się nie zmieniło i naprawdę niektóre tekstury wyglądają jakby były sprzed 10 lat. Z mechaniką nie mam żadnych problemów. Świat jest bardzo otwarty, jest bardzo duży, naprawdę bardzo duży. Pozwala na robienie praktycznie tego, na co masz ochotę, czyli możesz tam budować, możesz atakować, możesz być przyjacielem, masz ochotę na przykład pielić ogródek i robić to przez całą grę? Możesz to zrobić. Totalnie możesz to zrobić, możesz pielić ogródek przez całą grę, nie? Ale jeśli chcesz na przykład być Lone Ranger i na przykład atakować bandytów, totalnie możesz być Lone Rangerem, atakować. To jest RPG, tak? Mechanika jest zaawansowana, możliwości na przykład modyfikacji broni, to jest never ending story. Historia jest ciekawa. Ja grałem we wszystkie poprzednie Fallouty, ale grałem w nie jako w takie po prostu gry.
Nie zagłębiałeś się specjalnie.
Nie, no byłem za młody, żeby w ogóle zrozumieć tą historię. Zresztą ona była, wiesz, ona była po angielsku. Ja niby uczyłem się tego angielskiego, ale nie do końca potrafiłem zrozumieć te wszystkie słowa, które tam piszą, więc po prostu grałem i strzelałem. To, co trzeba było robić, to robiłem, no nie?
No jasne. I pomijałeś wszystkie tak.
Teksty. Dialog? No to wiesz, spacja.
No właśnie.
Tymczasem teraz tutaj obserwuję całą tą historię. Oczywiście wczuwam się w to i próbuję się wczuć w głównego bohatera, w jego sytuację.
No.
No i historia jest dość ciekawa. Jest, w historii jest trochę plot twistów podobno, bo już parę osób grało, w mojej pracy parę osób grało i są przede mną, więc wiedzą mniej więcej i spoilowali mi tylko tyle, że są plot twisty.
Mhm.
No i nie wiem, grałem tak naprawdę przez jakieś 12 godzin może w tym momencie. Mam 8 poziom i jestem mocno wciągnięty. Podoba mi się to. Mam ochotę grać, mam ochotę, wiesz, jak wstaję i coś ten, nie mam co robić, to mam ochotę po prostu iść pograć. Więc to jest fajne uczucie, bo miałem takie podobne przy Wiedźminie.
Mhm.
Jeśli chodzi o porównywanie przed Wiedźmina czy Fallouta, no bo to i to jest RPG-iem. Oprócz tego, że to są w ogóle inne światy, tak? Inna historia, no to Wiedźmin wyglądał ładniej, ale grywalnie to był ten sam poziom. I to jest to. Dla mnie to jest ta sama zabawa, dla mnie to jest ten sam poziom rozrywki, dla mnie to jest ten sam poziom po prostu przeżywania całej historii. Oczywiście z tą historią, która jest teraz w Falloutie, dużo łatwiej mi się utożsamić, chociażby dlatego, że to jest historia, która odbywa się mniej więcej w współczesności, tak? Mniej więcej mamy produkty, których używamy na co dzień, widzę mieszkania, które wyglądają podobnie jak te, które można spotkać u nas, wiesz, na osiedlach i tak dalej. Więc od tej strony po prostu no to jest łatwiejsze, żeby się w to wczuć. No i sama gra, tak jak mówię, przyjemna. Ja uważam, że warto w ogóle ją kupić, warto ją przejść. Szkoda, że właśnie kupiłem ją online'owo, no ale nie. Ja w ogóle całkowicie zapomniałem o tej premierze. W sensie zapomniałem, że to jest tego dnia i jak wróciłem do domu, to po prostu kupiłem przez telefon i od razu zacząłem pobierać, no nie? Ale szkoda, że bo chciałem na przykład dać ci, żebyś sobie pograł, żebyś zobaczył, czy ci się podoba, no nie? Bo to jest, to może być ciekawe. I bardzo duża społeczność w ogóle ludzi z Fallouta, z Falloutem związanych, czy graczy się na Reddicie pojawiła.
Aha.
Na przykład można zobaczyć jakieś, jak zrobić jakąś broń, albo ludzie pokazują, bo można budować to, co ci mówiłem, tak? No to ludzie pokazują, co wybudowali, wiesz, jakieś zamki na przykład, albo coś.
Czyli to taki Minecraft.
Trochę tak można do tego podejść, ale jest też, właściwie tak jest bardzo jak Minecraft, bo jest też elektronika w ogóle, można robić jakieś włączniki, wyłączniki, jakieś sygnały, jakieś dyskoteki, wiesz, to wszystko można po prostu, można zrobić w tej grze, no i cóż.
No cóż.
No i cóż, no.
Aś się naopowiadał.
Warto. Okay. Moim zdaniem warto.
Okej, okay. A ten system walki?
Który? Bo są dwa.
A. No
bo jest
coś.
Bo jest jeden, który jest FPS-em po prostu.
No.
Czyli napadzie, naciskasz, wiesz, L2 i wtedy masz, znaczy masz celownik normalnie cały czas na ekranie, jak masz broń, jak naciskasz L2, to masz wtedy, wiesz,
celowanie.
Celowanie takie jest, że na muszce.
Mhm.
Ale jest też VAST. Czyli ten system taki jakby turowy.
Aha.
Nie wiem, jak się was tłumaczy na polski. Ale on polega na...
skrót, bo oni lubią takie skróty.
No, to na pewno jest skrót. Tylko, że nie wiem od czego. Nie pamiętam od czego. To jest system, który polega na tym, że zatrzymuje się czas.
Mhm.
Znaczy, czas płynie wtedy bardzo, bardzo wolno. I można po prostu zaznaczyć na przykład na przeciwniku, widzisz szansę na trafienie w daną kończynę czy w dany fragment tego ciała.
Mhm.
Zaznaczasz po prostu, masz punkty, jakby punkty akcji, które możesz wykonać. Zaznaczasz właśnie na przykład, że chcesz strzelić dwa razy w głowę i na przykład raz w klatkę piersiową. I wykonujesz zdanie, wtedy czas wraca do normalnej formy i dzieje się sytuacja ta jakby sama, bez twojego udziału, czyli twój bohater właśnie strzela w te miejsca, które wyznaczyłeś. Szansę ma taką, jaka była pokazana. No i w ten sposób też można rozgrywać jakby strzelaniny, tak? I to jest strasznie przydatne, na przykład kiedy jest dużo przeciwników robaków. Robaki bardzo często pojawiają się w grze, radakany się nazywają, z tego co pamiętam. No to są duże karaluchy po prostu i ich często pojawia się sporo w jednym miejscu, więc dużo łatwiej jest na przykład zaznaczyć sobie je w waście, żeby do każdego strzelić raz, bo one umierają po jednym strzale, niż biegać i marnować amunicję, bo one są też bardzo szybkie.
Aha.
A VAS to jest Vault-Tec Assisted Targeting System.
Aha, okej.
Okay. Vault-Tec to jest ta firma, która ma te komory.
Tak, wybudowała te komory wszystkie. Okej. Znaczy, ja myślę, że wiesz, bo wystarczy mi taki kontakt, że wpadnę do ciebie i pogram chwilę i zobaczę, jak to wygląda. A poza tym, hej, mamy internet, można sobie poglądać na YouTubie nawet. Ale no, faktycznie no, wrażenia są trochę inne, jeżeli się weźmie tego
właśnie,
pana.
Właśnie ja rozumiem takie podejście, no nie? Żeby pograć, żeby zobaczyć na YouTubie. Ale problem jest inny. Bo grając RPG masz tą dowolność wykonywania zadań, masz dowolność poruszania się po świecie. I to zauważył nawet Kornel w pracy u mnie, kiedy graliśmy w pracy Fallouta. Mhm. To Kornel powiedział, że absolutnie widać, że to jest moja gra. Mówi, bo ja na przykład miałem tą moją wioskę, już miałem rozbudowaną. Mieliśmy akurat dokładnie wtedy taki sam poziom. Ja i on byliśmy na poziomie 7, tylko że ja już miałem rozbudowaną wioskę, miałem już elektryczność, miałem już wodę, coś tam, wiesz, wysoki poziom szczęścia w wiosce, budynki dobudowane. A Kornel mówi, że on jedyne co robił, to niszczył obozy bandytów. I zupełnie się tym nie zajmował. Widać, że każdy ma, wiesz, swoje podejście do rozwijania tej gry. No i...
A co jest celem ostatecznie? No bo mówisz, że
wygrać
przejść
mecz.
Grę.
Zartuję.
Nie, no wiem, ale co to znaczy przejść grę?
Nie wiem, czy spoilować, czy nie, ale to jest pierwsze 5 minut gry, więc to jest takie...
No to nie jest duży spoiler.
Cała sytuacja wygląda tak, że w momencie, w którym zaczynasz grę, jesteś właśnie tym głównym bohaterem. Mhm. Przychodzi jeden z pracowników, Vault-Tec, i mówisz, że z racji tego, że za twoje zasługi dla kraju otrzymujesz dostęp, miejsce w tej...
Komorze?
W komorze, to się nazywa...
W bunkrze raczej.
W bunkrze, nie? Vault, tak. Mhm. I w tym bunkrze dostajesz miejsce. Więc kiedy wybucha nagle alarm atomowy, no to do tego bunkru uciekacie z całą swoją rodziną, czyli ty, żona i dziecko. Mhm. I w bunkrze oni mówią, że no to słuchajcie, i teraz uwaga, to będzie znany motyw, ale to nie jest żart. Oni mówią, no to słuchajcie, żebyście się odkazili, wejdźcie tu pod prysznicę. Tymczasem one się zamykają i się okazuje, że to nie są prysznice, tylko komory kryogeniczne.
A, okej.
Więc oni zamrażają ich wszystkich, bo chcą sprawdzić, jakby założenie jest takie, że chcą sprawdzić, jak wpływa długi okres zamrożenia na ludzi i na ich funkcje poznawcze i tak dalej. W trakcie tego snu budzisz się i widzisz, że ktoś próbuje się dobrać do dziecka. W sensie chce ukraść twoje dziecko. I rozbudzają twoją żonę ze snu kryogenicznego. Ona nie chce dać dziecka, więc zabijają żonę i zabierają dziecko. I wracasz dalej do snu. No i twoim celem jest znaleźć swojego syna.
Okej. No to mamy cel.
Oczywiście to, jak będziesz wykonywał ten cel, to też jest właśnie, wiesz, piękno RPG-ów. Możesz to robić dokładnie w taki sposób, na jaki masz ochotę.
No jasne. Trochę jak w Wiedźminie. No. Zawsze można było łazić po całej mapie i spędzić nad tym, wiesz, 40-50 godzin rozgrywki, nie posuwając się w ogóle, wiesz, w tym głównym wątku, nie?
Nie, no tutaj chyba się tak nie da. Siłą rzeczy, znaczy oczywiście możesz po prostu chodzić po mieście, po okolicy i likwidować po prostu przeciwników i niszczyć potwory, tak? I w ten sposób expić. Mhm. Ale nie da się chyba tak, żeby wykonywać tak dużo zadań pobocznych i jednocześnie nie wykonywać zadania głównego.
Okay.
A przynajmniej mi się nie udało, bo ja wykonuję wszystkie zadania, które się pojawiają, niezależnie czy są poboczne czy nie, a i tak posuwam się do przodu.
Okej.
No, mniej rozumiem, lub bardziej, ale posuwam się do przodu. No, ale wciąż, naprawdę, naprawdę bardzo przyjemna gra i ja bardzo mocno polecam.
No to zobaczymy, jak będzie z Battlefrontem.
No, zastanawiam się, czy kupić, czy nie.
No to jest chyba bardziej moja. Ja lubię takie gierki.
No wiem, mi nie do końca ten Battlefield. Ja w ogóle nie grałem w te.
W betę.
Nie grałem w betę, więc nie do końca wiem, nie do końca wiem, czy mi się to będzie podobało.
No, to jest taki Battlefield, tylko że wiesz, w Star Warsach, w świecie Star Warsów, plus z takimi fajnymi modyfikacjami. I rzeczywiście, no jest fan. No, Grabiec napisał, bo oni byli na teraz parę, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj byli w Szwajcarii czy gdzieś tam i grali w full wersję i powiedział, że ten moment, w którym udaje się jednej ekipie zniszczyć AT-AT, wiesz, posłać do przysłowiowego piachu, a tak naprawdę śniegu i wszyscy po prostu krzyczeli, że im się udało, no to jest, wiesz, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne i takie, nie, oczywiście do przeżycia tylko, tak jak w starych czasach, w kafejce internetowej, no bo wiesz, ci ludzie są obok ciebie wtedy, więc te emocje są zdecydowanie bardziej prawdziwe, ale sama satysfakcja z tego, że twoje drużynie się udało i dwa, to, że cały czas jesteś w środku akcji praktycznie. To znaczy niezależnie od tego, czy zginiesz, dobiegasz tylko kawałek i już jesteś z powrotem na tym polu, placu boju i cały czas coś się dzieje w różnych miejscach, doskonale wiesz gdzie, bo gra cię tak kieruje trochę te działania po różnych punktach na mapie, więc naprawdę, naprawdę robi to fajne wrażenie.
Ja myślę, że zagram, ale ja nie lubię chyba już takich strzelanek.
Okej, okay. No to właśnie wiesz, to jest kwestia...
Nie, no wiadomo, każdemu jego pornografia.
Woli. No, dokładnie.
Tak to się mówi.
No dobrze, panie Orzechu. Myślę, że możemy kończyć, ponieważ już czas nadszedł na to.
Mhm. Myślę, że możemy to zrobić, Wojtek. Nikt nie zapłacze.
Nie, nie. Nikt nie woła. Idźmy, nikt nie woła.
Jedźmy.
Jedźmy, nikt
nie woła. Jedźmy z tym Gundwem, nikt nie woła. Dobrze, to ty przywitałeś, a ja powiem do zobaczenia, do usłyszenia. Zobaczymy się, usłyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku Jezus Podcastu, w odcinku 88. Okrągła liczba. Januszu Bileusz.
Januszu Leusz.
Tak. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo, dziękuję ci bardzo, Wojtku.
Ja tobie też.
Do za tydzień. Do kolejnego odcinku Jest Wąs Podcastu.
Jest Wąs Podcast. Kłaniamy się. Pa!
Jest Wąs Podcast o technologii z wąsem.